W naszym studiu ponownie Lech i Leszek, którzy pojawiają się w czwartkowej audycji Boże, użycz nam pogody ducha, którzy dzisiaj również przez cały dzień udzielali informacji na temat uzależnień i współuzależnienia. No i na początek jeszcze naszej rozmowy, która będzie dotyczyła też kwestii współuzależnienia głównie, pytanie o takie podsumowanie małe tych telefonów, które się dzisiaj pojawiały, czy rzeczywiście osoby współuzależnione szukają pomocy, chcą tej pomocy dla siebie.
No właśnie. Niestety, to muszę odpowiedzieć, że niestety, większość telefonów była szukaniem pomocy dla bliskiej osoby, która pije. I to trochę nas tutaj zasmuciło, bo jednak od wielu lat próbujemy powiedzieć słuchaczom naszym, i to też tak trochę dziwnie zabrzmiało, że słucham was już od wielu lat, jestem waszą wierną słuchaczką, ale i jedziemy. Tak? I to jest dla mnie jest niepokojące bardzo. We współuzależnieniu, o którym tu już wstępnie powiedzieliśmy sporo, gdzie są jego objawy, jakie są jego objawy, jeszcze może za chwilę wrócimy do tego, jest coś takiego, że chcemy pomóc naszemu bliskiemu, który nadużywa alkoholu, leków albo narkotyków. Natomiast zapominamy bardzo o sobie. Ja mam takie swoje ulubione zdanie, w którym mówię, że jeżeli chcę pomóc, no to muszę sam być silny. Muszę sam dobrze stać na nogach, mieć siłę na tyle, żeby tego chorego z tej przepaści alkoholowej wyciągnąć. Ale jeżeli jestem słaby, no to może to wciągnąć nas oboje.
No ale Lechu, z drugiej strony, czy rzeczywiście alkoholika można wyciągnąć? Pytanie.
Można. Można. To wiele jest sposobów. Ja kiedyś dostałem taki sygnał od jednego z moich kolegów, że najtrudniej jest pomóc bliskiej osobie. Ja mam brata, z którym jeszcze kiedyś piłem i bardzo chciałem mu pomóc, jak sam przestałem pić. Ja nie piję od lat 24, on nie pije od lat 4. 20 lat trzeba było mocno pracować nad tym, żeby się dowiedzieć, jak mu pomóc. Ostatnie 5 lat to była ciężka orka na ugorze. Kiedy ja jeździłem do psychologów, jeździłem do księży, jeździłem do różnych osób, które się zajmują problematyką uzależnień i prosiłem ich o pomoc. I kiedy ja stanąłem na nogi mocno, to mogłem pojechać do niego i przeprowadzić rozmowę z nim, z naszym bratem jeszcze jednym i ich żonami. W tym wszystkim jeszcze brała udział moja mama. Bardzo ciężka to była rozmowa. Ale mój brat dzisiaj 4 lata nie pije. Czyli można. Ale tak jak mówię, ja potrzebowałem 20 lat na to, żeby się do tej rozmowy przygotować. Faktem jest to, że to, te 5 ostatnie były takie najbardziej pod tym względem trudne i bardzo aktywnie ja pracowałem w tą stronę, ale też one dały mi więcej spokoju, wiary w siebie i to dzięki temu ja mogłem pomóc jemu. A więc można.
Ale czy nie masz świadomości też tego, że dopóki alkoholik sam nie zechce, to ty możesz się dwoić, troić i te 20 lat możesz sobie włożyć do kieszeni przysłowiowej?
Można, tylko że musiałem zmienić swój tok myślenia. Bo ja cały czas chciałem, żeby on przestał pić. Mm-hmm. A to nie o to chodzi.
I tak pewnie mnóstwo współuzależnionych osób też tego chce.
Bo ja przestałem pić i przez pierwsze lata naszego wspólnego życia z żoną, kiedy już nie było alkoholu, częściej padało słowo rozwód niż wtedy, kiedy piłem. Mhm. Czyli samo zaprzestanie picia to nie rozwiązuje problemu. Musiałem się zmienić ja. Tak? A więc Tak samo ja musiałem zmienić myślenie, że ja nie mam zmienić mojego brata, jednego i drugiego, ich żon, tylko ich sposobu myślenia na swój temat. I to było najważniejsze, żeby pomóc człowiekowi zobaczyć w sobie drugiego człowieka. Ale najpierw muszę go zobaczyć w sobie. Ja wtedy jestem w stanie mu pomóc. Jeżeli sam doskonale wiem, jak wygląda pomoc sobie, to mówię tutaj też w taki sposób tego lustra, o którym często wspominamy, że najważniejszą osobą dla mnie to jest ten facet, który się patrzy na mnie z lusterka. Ja najpierw jego muszę polubić, jego zacząć szanować, jego kochać, o niego dbać, żeby potem kochać bliźniego swego jak siebie samego. To nie jest odkrywcze i nowe, bo o tym przeczytałem w Biblii, ale też tą Biblię przeczytałem dopiero jak miałem 40 parę lat. I kiedyś rozmawiałem, to bardzo taka anegdotyczna może trochę sprawa, ale spróbuję ją tu powiedzieć szybko. Rozmawiam z człowiekiem, mówi, że on jest ateista. A ja mówię, a przeczytałeś Biblię? On mówi, nie. A przeczytałeś Torę? No nie. A przeczytałeś Wedy? No nie. A jakąś pracę filozoficzną na temat wiary i religii? Mówi, nie. To ty jesteś nieuk i ignorant, a nie ateista. Tak do mnie się ktoś zwrócił. I trzeba było takiego kopa, żebym ja wreszcie Biblię otworzył, mówiąc, że ja jestem katolikiem przez tyle lat. Tak samo się dzieje z chorobą alkoholową. Jest we wspólnocie ludzi trzeźwiejących taka książka, która się nazywa Wielka Księga albo Anonimowi Alkoholicy. I spotykam ludzi, którzy różnie podchodzą do tej sprawy, ale też dzięki przychodzeniu na spotkania nie piją. I pytam, czy przeczytali tą książkę. Oni mówią, że nie. A to jest na tej samej zasadzie. Tam jest wszystko napisane. Jest wszystko napisane, co robić i jak. I dlatego też tutaj chcę powiedzieć, że musimy my zmienić swoje myślenie, jeżeli chcemy pomóc. My nie mamy doprowadzić do tego, żeby ktoś przestał pić. My musimy mu pomóc popatrzeć na siebie jak na człowieka.
My dzisiaj mówimy o współuzależnieniu głównie. I tak dla tych z Państwa, którzy dzisiaj nas jeszcze nie słuchali, dopiero włączyli radio, odbiorniki, pytanie o to, czym jest współuzależnienie, czy jak rozpoznać to współuzależnienie w sobie, jak nazwać rzeczy po imieniu, czyli co może wskazywać na to, że ktoś jest osobą współuzależnioną.
Na to są pewne zmiany, jakie zachodzą w człowieku. Może ja bym cię poprosił, Leszek, żebyś powiedział o tych zmianach fizycznych, jakie następują wtedy, kiedy ktoś ma, zaczyna mieć takie kłopoty związane ze współuzależnieniem.
Znaczy tutaj tak głównie, żeśmy mówili takie najczęściej występujące, czyli migrenowe te bóle głowy, częste takie, powiedzmy, powtarzające się, takie nasilające. Ja na przykład spotykałem dość często te osoby, mówią właśnie, boli mi głowa, zmęczenie. Zmęczenie to jest najczęściej tym, co ty wspominałeś, dałeś ten przykład tego pilnowania tego alkoholika, chodzenia, niespania, kiedy przyjdzie. Poza tym właśnie te bezsenne noce, ktoś się kładzie do łóżka i nie może spać, bo myśli, ciągle myśli i żyje czymś życiem. Poza tym mówiliśmy też o tych problemach z jedzeniem, czyli zajadanie emocji, czyli albo takie nadmierne jedzenie, lub znowu głodzenie się, lub zapominanie się o tym jedzeniu. No co tam jeszcze jest? To były takie główne. Jeszcze, co tutaj żeśmy tak nadmieniali, właśnie takie problemy typu jeszcze jak bóle serca, gdzie powiedzmy badania nic nie wykazują, a to wszystko gdzieś ma podłoże nerwowe, czyli takie nerwobóle, które dość często mogą po prostu być. No i nie wiem, no jakieś tam skutki jakieś sercowe na pewno za tym się wiążą. Nie wiem, czy akurat aż tak bardzo zagrożenie życia, ale jakieś tam powiedzmy zdrowotne, czyli te osoby, znaczy tak najczęściej te osoby tak reagują. Boli mnie serce, boli mnie głowa, nie mogę spać po nocach, jestem zmęczona, lub powiedzmy coś się tutaj dzieje z moją wagą, nie? Że albo właśnie tak jak powiedziałem, że to jest takie zajadanie na przykład tych emocji, nie? Nie mówienie, to już dalsza ta sfera, nie? Właśnie te problemy właśnie emocjonalne, to są takie najgłówniejsze.
To są takie już symptomy, które mogą się wiązać z innymi zachowaniami, które wykazują takie osoby współuzależnione, bo nic się z niczego nie bierze.
To bardzo często też pojawia się w innych uzależnieniach. Także w innych sytuacjach. My też w naszych audycjach mówimy o rodzinach dysfunkcyjnych. Może to być też, gdzie na przykład wychowuje się dziecko tylko z matką albo tylko z ojcem, ale też może być te symptomy, o których tu Leszek mówił, mogą się pojawiać również na przykład, dzisiaj mieliśmy taki telefon od pani, która bardzo martwi się o swojego brata, który pije. Ona go bardzo kocha, ona wie, nawet jej czasami taka zazdrość przemawia przez takich ludzi, bo w tych rodzinach alkoholicznych często tak bywa, że niektóre dzieci mówią, a bo ciebie ojciec kocha bardziej niż mnie na przykład, tak? I ona nawet sama się wyraziła tak, że ten jej brat był najzdolniejszy z całej ich gromadki dzieci, a teraz ona się o niego martwi, bo on po prostu się zapija. I ona mieszka gdzie indziej, on mieszka gdzie indziej i ona właściwie nie może spać po nocach, bo ona nie wie, co się z nim dzieje. Tak? I ona ma te kłopoty, to co mówił właśnie Leszek, takie kłopoty ze snem. Też są zaburzenia u dzieci szczególnie, które w takich momentach, kiedy jest wszystko dobrze w domu, to się zachowują w porządku i normalnie, spokojnie. Natomiast kiedy zaczyna się coś dziać z którymś z rodziców, który nadużywa alkoholu, one zaczynają się jąkać na przykład. Czy jakieś tiki się pojawiają nerwowe. I to też jest taki objaw, że coś się niedobrego dzieje w tym domu. To jest objaw też, na który mogą zwracać uwagę nauczyciele w szkole, że coś takiego się dzieje. Natomiast poza tymi zmianami fizycznymi są również zmiany zachodzące są to takie zaburzenia w samopoczuciu psychicznym i tutaj taka nieumiejętność przede wszystkim ocenienia, jak ja się czuję, co w danej chwili przeżywam, czy to, co się ze mną dzieje, to jest lęk, czy to jest strach, czy to jest niepokój, czy to jest złość, czy to jest nienawiść, czy to jest radość, szczęście, czy sympatia, czy miłość. Także to nieumiejętność ocenienia tego tak do końca. Dalej, wzruszanie się bez powodu. Oglądamy jakiś film, wszyscy oglądają, jest tak, a nagle jedna osoba zaczyna płakać. Tak? Bo dana sytuacja spowodowała, że u niej coś takiego się nie wiadomo skąd pojawiło. Albo taka huśtawka nastrojów, kiedy w jednej chwili ktoś mówi szczęśliwy i zadowolony, uśmiechnięty, za chwilę wpada w takie zupełnie inne kanały, gdzie jest smutny i że właściwie to już koniec świata, że już się nic nie da zrobić i tak dalej. Też patrzenie na różne sytuacje w taki sposób tunelowy, czyli nic poza tym, tylko to jest najważniejsze. Tak? Niektórzy mówią, idę do celu po trupach, tak? Wszystko nic nieważne, bo ja to muszę zrobić i koniec, nic innego się nie liczy. I nagle spostrzegamy, że na przykład bardzo chcę pomóc mężowi, który pije, a nie zauważam, że dziecko wpada w narkomanię. Dlaczego? Bo nie ma tego, co sobie małżonkowie przysięgali na ślubnym kobiercu, że będą jednym ciałem i że będą razem patrzeć na tę siłę wyższą, przed którą przysięgę składają. A jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I w tym momencie, jeżeli też bywa tak, że matka zaczyna się mocno interesować dzieckiem i jakby troszeczkę na boczny tor odstawia męża. I co? No i dzieją się bardzo podobne rzeczy. A więc tu musimy też mieć na uwadze to, żeby widzieć wszystko dookoła. Też bardzo często pojawiają się u takich ludzi takie myślenia: gdybyś nie pił, to byśmy pojechali na wakacje nad morze Gdyby to, to to. Takie myślenie bardzo marzeniowo-życzeniowe. Jakbym chciał, żeby tata nie pił. Tak? Ja bardzo bym chciał, tak? Ale bym chciał. Tak do końca nie wiem, czy chcę, czy nie chcę. Też niezdolność do podejmowania decyzji. Bardzo często tak bywa też, że osoby takie mają problemy z podjęciem decyzji. Szczególnie jeśli chodzi tutaj, może Leszek coś więcej powie o syndromie dorosłych dzieci i alkoholików, bo tam wiem, że w tym się mocno zajmuje i interesuje, ale chcę powiedzieć właśnie, że tutaj ludzie, którzy są z takich domów, mają kłopot z podjęciem decyzji. Że a może tak, a może ta, a może jednak tu, a może jednak to. I też bardzo często tak bywa, że niektóre role w rodzinie zostają podejmowane przez dzieci różne. Ojciec pije, matka się zajmuje tym ojcem, żeby nie pił i właściwie dzieci zostają same. I któreś z dzieci zaczyna przejmować obowiązki rodziców. Czyli opiekuje się młodszym rodzeństwem, sprząta, pierze, gotuje, bardzo dobrze się uczy. Po co? Po to, żeby na przykład w szkole zdobyć pierwsze miejsce na konkursie jakimś recytatorskim, żeby mieć dobre oceny, żeby być na przykład przewodniczącym klasy czy szkoły, żeby pokazać, u nas w domu jest wszystko okej, u nas się nic nie dzieje, u nas jest fajnie, super. A więc też takie...
Ale też zasłużyć na miłość.
A też, oczywiście, że tak, ale to jak od kogo?
No właśnie.
ale też i same nie wiedzą, co to jest miłość. To jest trudne. Potem się czasami bardzo często takie osoby użalają, jaki to jestem biedny, jaka to jestem ofiara. W końcu mówią, że Bóg mnie opuścił. Tak? A to jest w taki sposób, że to ja odchodzę od Boga. Że to ja zapominam o tym, że kiedyś taki anonim tutaj prezentowaliśmy, brazylijski, mówi on tak, że kiedyś szedłem brzegiem morza z Panem i jak popatrzyłem w swoją przeszłość, to na piasku zostawały dwa ślady. Kiedy było mi bardzo źle i miałem ogromne kłopoty w życiu i trudności, na piasku był tylko jeden ślad. Powiedziałem, Panie Boże, dlaczego w tym trudnym momencie zostawiłeś mnie samego? A Pan odpowiedział, wiesz, synu, że cię kocham. W tych trudnych momentach, o których mówisz, niosłem ciebie na swoich ramionach. To my, w naszej głowie rodzi się pomysł, że Bóg nas opuścił, a nie my Jego. I wtedy dochodzi do takiego poczucia osamotnienia, izolacji. Nikt mnie nie potrzebuje, nikt mnie nie chce. Do napadów paniki włącznie i bardzo wielu takich ludzi, którzy w pewnym momencie tracą nadzieję, sięgają po tabletki, sięgają po sznur. Niestety kończy się to tragicznie, jeżeli się tym nie zajmiemy szybko. Może Leszek byś powiedział troszkę o tym DDA, bo myślę,
no
że
właśnie,
tutaj...
że warto by było też powiedzieć o tym, jakie trudności mają w życiu dorosłych dzieci alkoholików, bo wiadomo, że w każdej rodzinie rodzą się dzieci, prawie w każdej, tej z alkoholowym problemem też, chociaż nie wszystkie dzieci z tej rodziny muszą mieć syndrom dorosłych dzieci alkoholików.
To znaczy, no nie wiem, nie znam jakiejś takiej statystyki, ale wydaje mi się, że współzależnienie dotyka wszystkich, a DDA jest jakby tak trochę jeszcze głębiej jest w tym współuzależnieniu, bo tu już mówimy o syndromie, to już nie jest takie, powiedzmy, znaczy, że jest ciężej, o, tak bym po prostu powiedział, że jest dorosłym dzieciom jest w tym momencie jeszcze ciężej. Jest tutaj to przyrównywane w literaturze do ofiar wojny, weteranów wojennych, to po prostu, że tak psychika jest do ciężkich, jak weterani wojenni, jakieś, czy osoby, które naprawdę jakieś mają traumę wojenną, gdzie naprawdę, tak jak teraz na przykład wojsko, gdzieś nasi wracają z misji, żołnierze muszą mieć pomoc psychologów, wielu ma pomoc psychologów, załamanie nerwowe. I to mniej więcej jest tak to jest przyrównane, że to z domu, tak jak jest wyniesione to zachowanie, to jest właśnie ten syndrom, że to wymaga jednak opieki, pomocy specjalistów, załóżmy, lub jakiejś tam innej pomocy, typu grupy samopomocowej i tak dalej. Ale DDA właśnie jest, to jest szerokie pojęcie. Bo tutaj Lecho, jak prowadzi tę audycję i nawiązuje do DDA, to właśnie daje taki przykład osób dorosłych, które niby sobie w życiu dorosłym radzą, jakoś sobie radzą, żyją, mają swoje rodziny i a jednak coś jest nie tak, nie? Czyli coś tam jest, są jakieś zgrzyty. Są, tak jak tutaj żeśmy mówili, problemy z podjęciem decyzji, nadmierna odpowiedzialność lub unikanie odpowiedzialności, zgadywanie co jest normalne, nierozróżnianie właśnie tej miłości, co to jest miłość, zaburzone relacje z osobami, z bliskimi osobami w życiu. Czyli nieumiejętność nawiązywania kontaktów lub znowu z drugiej strony, to co to już było powiedziane, taki entuzjazm, żeby się pokazać innym, jak jestem towarzyska i udzielam się tu, udzielam się tam i pełno mi wszędzie. Nie?
Także, angażowanie się nadmierne.
Właśnie, także to też, znaczy to są skrajności. To są skrajności.
A to nie są, Leszku, ucieczki też DDA, to znaczy przed tym problemem, który ich dotyka? Bo to znaczy, przecież dotyka niezależnie od tego, czy się jeszcze w tym domu istnieje, czy nie.
Mi się wydaje, że to jest właśnie niewiedza, że jest problem, znaczy nieumiejętność jeszcze nazwania. I dopiero część osób na przykład po tych naszych audycjach pisze, że odkrywają w sobie, że identyfikują się po prostu z tym, że myślały, że są jakieś nienormalne, a to ma więcej osób, czyli to na zasadzie, że mam problem, jest w domu, bo nie ma co ukrywać. No, statystyka jest taka, że jeśli jest pijących nadmiernie, różne są dane, nie? Osób uzależnionych od tam miliona do kilku milionów są podawane, bo część osób podejmuje leczenie, gdzieś tam powiedzmy został ten ślad w jakiejś przychodni, a jest przecież armia ludzi, którzy piją i się nie ujawniają. I do tego trzeba teraz dodać razy ileś tam osób z ich otoczenia. Już mówię tylko o rodzinach, już nie mówię tam o środowisku, czyli to nam stworzy się kilkanaście milionów osób zarażonych tą chorobą, współuzależnionych, w tym są właśnie dorosłe dzieci. Także i gdzieś te później osoby właśnie widzą, że inni też to tak mają właśnie i to jest właśnie ta pomoc, nie? Znaczy to nazwanie tego, że tak to jest, nie?
No, proszę Państwa, odezwał nam się Sławek, alkoholik z Zawiercia. Żeby nie pomagać osobie pijącej, trzeba go odseparować, nie gotować, nie prać, odstawić go od wszystkiego. Może wtedy zrozumie, tak podpowiada Sławek. No i pewnie się z tym zgodzicie.
No pewnie tak, tylko że umówmy się w ten sposób, że można to też wykorzystać na zasadzie kar i nagród. Jeżeli jesteś w porządku, to i ja jestem w porządku. Czyli ja spełniam swoje obowiązki i dbam o to, żeby mój mąż był schludnie ubrany, czysty, nakarmiony i tak dalej. Tak? Natomiast jeżeli wpada w takie stany niezbyt, że się wyrażę brzydko, przyjemne, to no, jeżeli wywróciłeś się w kałuże i porwałeś spodnie, no to sobie zaszyj, to sobie wypierz. Jeżeli nie utrzymałeś tego, co normalnie się robi w łazience, tylko poszło to w twoje gacie, no to sobie to wypierz, a nie ja to będę prać, tak? A więc mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że nie bierzemy takiej odpowiedzialności za innych ludzi. Tu może wrócę jeszcze do tej zmiany, jakie zachodzą w stosunkach do innych ludzi u osób współuzależnionych. Takie nieutrzymywanie kontaktów z ludźmi. Na przykład mieliśmy taki telefon, gdzie babcia mówi, że wnuk się skarżył do niej. Mówi: babciu, ja nie mogę zaprosić żadnego kolegi do nas, bo dziadek jest ciągle pijany. Tak? Czyli co się dzieje? Te dzieci są cały czas same. Nie mają kolegów, nie mają nikogo, kto by ich odwiedzał. Zajmowanie się innymi, a nie sobą. I tutaj też to, co powiedziałaś przed chwilą i to, co właśnie Sławek tak zwraca uwagę, żeby nie prać, też taka nadmierna próby takiego właściwie wymuszania zachowań innych ludzi. Nieuzasadnione pretensje, jakieś żale, odrzucanie pomocy, jeżeli nawet ktoś chce pomóc, to mówi, dobra, dobra, sama sobie poradzę. Dobra, odczepcie się, ja sobie dam radę sama. Tak? Irytowanie się na członków rodziny. Bardziej też i tutaj to u dorosłych dzieci, alkoholików wychodzi takie spełnianie oczekiwań innych, mimo tego, że ja sam nie bardzo jestem chętny, żeby to zrobić. Ale? Że zrobię tak, żeby się tylko mamie czy tacie podobało. Tak? Nie mi, im, żeby się podobało. Niezdolność do określania norm i ich egzekwowania. Udawanie, że jestem kimś innym. Trudność w mówieniu, co myślę, obwinianie innych ludzi i branie odpowiedzialności za innych. I też umoralnianie. To jest taka cecha, która się pojawia u ludzi. Ja wiem lepiej. Ja, a może nawet ja wiem najlepiej. No? Czyli co? Ja, Bóg. I to też nam mówi o tym, że jeżeli my nie weźmiemy jakiejś siły wyższej, która będzie nas wspierać w tym wszystkim, a sami weźmiemy to na siebie, no to wtedy bardzo często tracimy na tym.
Ja chciałem tutaj dodać tak trochę przy tym temacie i wracając do tego, co wcześniej tutaj mówiłem trochę o DDA, bo to jak trochę o tych kontaktach z ludźmi, to ze zmiany stosunku z ludźmi, ale jest taka bardzo ważna rzecz, której żeśmy dzisiaj jeszcze nie powiedzieli, że osoby z rodzin, a szczególnie dziewczyny, kobiety, które widzą, jaki był ojciec i mówią, że nigdy w życiu takiego męża nie będą miały, nie chcą mieć i ich rodzina będzie inna, dość często jest kalka i kopia, takie ksero tego wszystkiego. Jakoś tak to działa, że wyciągają z ludzi, gdzieś się spotykają, że to jest właśnie alkoholik. Nie mówię, że to jest 100%, ale tak jak słyszę opowieści, ja, że cytując inne właśnie dziewczyny, że one nie chciały mieć takich związków, a w takie związki wchodziły lub te związki się dopiero, ta druga strona dopiero się po jakimś czasie ujawniała. Mimo woli nie chcą, a taka rodzina dalej taką rodzinę zakładają.
Podświadomie jakoś wybierają takie osoby, mają taki model przede wszystkim rodziny. Myślę, że to też to, w jakie związki wchodzimy, też ogromnie na to wpływa to, z jakiego domu my wyszliśmy. Bo widząc matkę nadopiekuńczą, sama staje się też nadopiekuńcza i tak dalej, i tak dalej. Więc to gdzieś się powtarza i to koło dalej się toczy.
No tak, bo w takiej rodzinie jest koncentracja na tym człowieku, który pije. Tak? Wszyscy zwracają uwagę, co robi, co mówi, co czuje. I ja chcę zrobić tak, żeby on się czuł dobrze. Tak? Będę robił wszystko, żeby tylko nie rozrabiał, żeby nie to. Nawet takie sytuacje bywają, że jest małe dziecko, które dopiero zaczyna chodzić i ojciec przychodzi pijany do domu, to starsze rodzeństwo i matka mówią, idź do taty na kolana, to nie będzie rozrabiał. Tak? I to dziecko biegnie do kochanego tatusia z rozstawionymi rękami, kochany tatuś przyjechał, uśmiech na twarzy, a serce ze strachu wali, czy weźmie na kolana, czy nie. Czy da lizaka, czy da klapsa, bo ono nie wie. I to są niebezpieczeństwa, które potem w dorosłym życiu wychodzą. One dopiero wychodzą w dorosłym życiu, kiedy w trudnej sytuacji, kiedy mówię o ważnych rzeczach, trudnych, bolesnych, a ja mam uśmiech na twarzy w tym momencie.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tutaj właśnie do tych, wracając cech osób współzależnionych. Tu w czasie tych czwartkowych audycji często to się przewijało, to tylko mogę teraz sumować, że osoby piszące na przykład mówiły, że ich tata był na przykład, mimo to, że pił, był dobry, a źle na przykład wspominają matkę jako niepijącą, która najbardziej w domu ich lała, bo takie są realia, że to po prostu ta psychika gdzieś siada ojciec, mimo że pił, znaczy tutaj tak mówię, ja nie mówię, że to było wszędzie, ale takie dość często były przykłady, że mimo wszystko, że osoba niepijąca, ta współuzależniona, bardziej się wyżywała fizycznie, bardziej reagowała impulsywnie niż ten alkoholik.
Bo źródła bezradności gdzieś uchodzą, no i w tym momencie te mniej winne temu wszystkiemu osoby najbardziej cierpią. No zresztą tak to bywa, że cierpią ci, których najbardziej kochamy.
No tak, ale wiesz, jeszcze się pokazują na przykład takie i myślenie, i zachowania są takie, że my chcemy bardzo wpłynąć na zmianę zachowań tej osoby uzależnionej. To my bierzemy jakby odpowiedzialność i wręcz my wiemy lepiej. Mówiąc na przykład... Ty masz zrobić tak, ty masz pójść tam, ty musisz robić to, ty musisz robić tamto. Czasami nawet nie wiedząc, co mówimy. Dlatego my tu tak usilnie namawiamy, żeby pójść do poradni nie w sprawie alkoholika, tylko w swojej sprawie. Żeby nauczyć się odczytywać u siebie swoje uczucia, okazywać je, o nich mówić i dopiero wtedy pójść i rozmawiać z tą osobą. Bo my często... No, zachowujemy się w ten sposób, że chcemy umoralniać, że chcemy pokazywać, zobacz, to, że ty leczysz kaca, to jest objaw choroby alkoholowej. To, że ty upijasz się tak, że na drugi dzień nie pamiętasz, co było wczoraj, to jest objaw choroby alkoholowej. Ty jesteś chory, ty masz się zacząć leczyć.
I tak, no, z jednej strony jest to.
No tak,
jest to objaw, ale z drugiej strony nie zadają sobie pytania, że to, że ty sprzątasz po tym pijanym, to, że ty go pilnujesz non-stop, że jesteś w gotowości, też jest objawem choroby.
Tak, i właśnie dlatego chcę w ten sposób powiedzieć, że my bardziej wiemy, co ma zrobić tamta osoba, a nie patrzymy, co mamy zrobić ze sobą. Czyli stare, dobre powiedzenie, że widzimy u kogoś słomkę w oku, a belki w swoim nie dostrzegamy. Że musimy pójść i po prostu zająć się sobą, samemu stanąć mocno na nogi, żeby pomóc tej drugiej osobie. I to myślę, że tutaj też musimy powiedzieć, że jest bardzo wiele miejsc, do których można się zgłosić i w tej sprawie zacząć coś robić. I tak u nas tutaj w Siedlcach jest kilka takich miejsc, bo jednym z nich jest wspólnota dorosłych dzieci alkoholików, gdzie można przyjść, spotkać się z takimi samymi ludźmi i zobaczyć, co one zrobiły, jak dzisiaj żyją. Może Leszek byś powiedział coś więcej na temat tego, gdzie, kiedy i jak można.
W Siedlcach grupa się spotyka w każdy poniedziałek o godzinie 19 na ulicy Młynarskiej 19. Na parterze, obok biblioteki, znaczy tam jest domofon, trzeba nacisnąć. Też tam jest napisane piątka, w piątkę i można wejść. Młynarska 19, godzina 19, każdy poniedziałek. Tu w naszym regionie mamy jeszcze Łuków, mamy Białą Podlaskę, Łuków 19, godzina ulica Rogalińskiego, każda środa godzina 19, ulica Rogalińskiego 6. To jest przy szpitalu i Biała Podlaska. Każda niedziela 18:30, ulica Stacyjna też 6. Także w niedzielę w Białej Podlaskiej. Mówię o spotkaniach dorosłych dzieci.
No właśnie, powiedzmy, co daje taka grupa wsparcia, dlaczego warto tam pójść i poszukać pomocy. Czy rzeczywiście druga osoba, która takie same problemy ma, jest w stanie pomóc? W jaki sposób?
Znaczy, grupa wsparcia polega na wymianie doświadczeń, czyli jak przychodzi nowa osoba, są uczestniczy grupy, którzy już ileś tam lat przychodzą i w jakiś sposób porządkują swoje życie. Nie mówię, że to jest tak w 100% uporządkowane. Taka osoba przychodzi i dostaje jakąś taką nadzieję, że można coś. Tu nie ma jakiejś tam rady, porady, że ma zrobić to, ma zrobić tamto. Konkretnie. Tylko to polega właśnie na słuchaniu, wyciąganiu wniosków lub jakichś sugestiach, że to można zrobić tak. Czyli to jest wymiana swoich doświadczeń, swoich przeżyć, że można z tym żyć, że można się od tego odciąć. Ja pamiętam moje pierwsze meetingi DDA, na jakie trafiłem, to było jedno wielkie oskarżanie rodziców, że To ich wina, że mi w życiu to nie powychodziło, w ogóle, że nic mi nie wyszło. To jest ich wina. Dzisiaj w ogóle na to o rodzicach nie wspominam na meetingach, bo już po prostu jakby ta pępowina została gdzieś tam odcięta. Czyli daję taki przykład, że jakby, znaczy emocjonalnie jestem związany z rodzicami, ale to już nie jest to, że ja ich oskarżam, że jakikolwiek mają wpływ, no w jakiś sposób mieli wpływ, ale ja już jakby odciąłem się od tego. No.
Czy osoba, która na całe życie praktycznie jest alkoholikiem, będąc, ukrywa ten problem domowy tak zwany, jest w stanie pójść na grupę wsparcia tak od razu i mówić o sobie, czy jakie są drogi do tej grupy wsparcia? Czy najpierw szuka pomocy u specjalisty, psychologa, terapia indywidualna, czy raczej najpierw grupa wsparcia?
Różne są drogi. Ja mówię tutaj na przykład między innymi o DDA, bo każda osoba, jak przychodzi nowa, ja się pytam, skąd się dowiedziałaś o grupie? Także ludzie podają różne źródła informacji, bo można na internecie, czy przychodzą poprzez klub abstynenta, czy gdzieś od rodzin się dowiadują, które uczestniczą w meetingach Al-Anonu, czy AA-owskich, czy gdzieś właśnie w poradniach. Także naprawdę ja dzisiaj uważam, że ta jeszcze informacja jest naprawdę jeszcze na niskim poziomie, gdzieś z tą informacją na pewno z grupą szerzej wyjdziemy, gdzie się po prostu tylko da. Ale właśnie ta informacja jest. Ta informacja jest, no dzisiaj taką główną informacją najczęściej młode osoby to szukają na internecie. To jest jakby podstawą, także jak wpiszą w Google DDA, siece czy coś takiego, to znajdą, w ogóle jest cechy, wszystko jest omówione. No osoby starsze to wiadomo, trochę inaczej może tak podchodzą, ale ta informacja jest tak zdobywana. A to co mówiłaś, czyli terapia na przykład jest później do meetingów, ludzie sobie dochodzą, dowiadują się na meetingach, że można uzyskać terapię. Lub czasem jest osoba, która jest na terapii, gdzieś powiedzmy chodzi, nie wiem, rok i dopiero się dowiaduje, czy dostaje jakąś taką informację. Także nie ma jakiejś takiej reguły, są różne podejścia.
Czy rzeczywiście jak się pojawia po raz pierwszy, musi zabierać głos podczas meetingu? Myślę, że to warto też o tym wspomnieć.
Nie. Aczkolwiek ja zawsze, jeśli mam okazję prowadzić meeting, to znaczy nie to, że tam ciągnę za język, ale mówię, jak chcesz, to powiedz coś o sobie. W większości przypadków ludzie mówią. Ludzie mówią, ale nie ma przymusu mówienia. Można przyjść i w ogóle się nie odzywać latami nawet. No, to powiedzmy, jak nie będzie takiej osoby. Ale powiedzmy,
jak ktoś lubi milczeć, to też
ta osoba
przyjść, tak?
Nie ma, może przyjść i siedzieć i słuchać tylko i jeśli to pomoże... Nie ma problemu.
Ja chcę powiedzieć, że jednak z doświadczenia swojego wiem, że takie osoby bardzo dużo mówią. Że one, jeżeli zaczynają mówić, to tak jak Leszek mówi, będą mówić bardzo dużo tylko o tym, co robi mama, co robi tata, co robi rodzeństwo, co robi ciotka, co ten, ale co ja, to może... Nie. Ja tutaj przyszłam, żeby pomóc moim rodzicom, żeby to... A ja nie, ja to... A po co to? Ja to nieważne, ja to nie ten... Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tam pójść i nauczyć się słuchać. Nauczyć się słuchać, bo tak jak w chorobie alkoholowej, bardzo często daję taki przykład, jeżeli komuś z was zdarzyło się kiedykolwiek wejść do takiej knajpy, gdzie nawet stoliki na stojąco i stoją z kuflami chłopy, to nawet przy takim stoliku czterech stoi, każdy trzyma kufel i wszyscy mówią. Nikt nie słucha, ale każdy jeden przez drugiego, ja wiem lepiej, a co ty tam wiesz, a co to, ja najlepszy mechanik, ja najlepszy specjalista i tak dalej. I tymi kuflami tam łobodu i tak. Podobnie jest z ludźmi współzależnionymi. Oni nawet jeżeli się spotykają, jeżeli mają w ogóle przyjaciół, bo bardzo rzadko tak jest, że mają, bo to jest taki też problem, że ludzie współuzależnieni bardzo ciężko wchodzą w relacje jakieś takie bliższe, przyjaźń, miłość, to są takie bardzo powierzchowne relacje. I jeżeli nawet mają kogoś takiego bliskiego, to też tylko po to, żeby się wygadać. Bo po co jest potrzebny przyjaciel? nie po to, żeby on był blisko, nawet wtedy, żeby z nim pomilczeć i żeby z nim coś zrobić i żeby z nim być, ale po to, żebym się mogła czy mógł przed nim wygadać. I też i są ludzie właśnie, którzy dużo mówią, ale mówią o swoim problemie, a jakoś ciężko jest, żeby go zacząć rozwiązywać. I po to są te grupy wsparcia, żebyśmy po pierwsze się mocno dowiedzieli, że to jest mój problem, bo to też jest wizyta potrzebna u psychologa czy psychoterapeuty, żebym ja mocno rozpoznał, co się ze mną dzieje i co mogę zrobić, a potem dopiero ten problem rozwiązać. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie alkohol jest problemem. W tym wszystkim, co dzisiaj tutaj mówimy, to nie alkohol jest problemem. Problemem jestem ja i ja mam ten problem rozwiązać.
I to wszystko tak naprawdę opiera się na zmianie samego siebie. I każda terapia tak naprawdę, czy w grupie wsparcia, czy indywidualna, polega na tym, żeby zacząć zmieniać siebie. No, a przewijało się też pytanie tutaj w wypowiedziach słuchaczy, odnośnie tego, czy taka terapia podjęta przez czy to osobę współuzależnioną, czy DDA, trwająca latami chociażby, ma kiedyś koniec? Czy to jest kwestia pracy nad sobą przez całe życie?
Ja powiem tak, że te objawy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, około 60 wyliczyliśmy tutaj objawów, które się pojawiają we współuzależnieniu, one mogą przestać istnieć. Mogą. I wtedy bywa tak, znam takie sytuacje, że po prostu osoby współuzależnione przestają tym się zajmować. I był taki telefon od jednej z naszych słuchaczek, która powiedziała: zrobiłam wszystko, co było możliwe. I sąd, i policja, i pojechał na tą terapię, i był tam, wrócił i dalej pije. Ale ja jestem inną kobietą. Ja idę do fryzjera, robię sobie fryzurę, maluję sobie paznokcie, robię sobie makijaż i idę do koleżanek na kawę i rozmawiam i spotykam się z nimi. A on jak chce, to niech pije. Chce się zapić na śmierć, proszę bardzo. Ja, co mogłam zrobić, już zrobiłam. A teraz to już jest jego sprawa, co on zrobi. I one zaczynają żyć swoim życiem. Są ważne dla siebie. A jeżeli ktoś chce się zapić, no to ja nie jestem w stanie mu pomóc. To już jest...
Tutaj co powiedziałeś właśnie, gdzieś to też tak nam umknęło, że ten brak tego dbania o siebie. Taka osoba, jak jest, to też jakby jest jedna z tych depresji, że po prostu osoby o siebie nie dbają w ogóle mówimy o swój wygląd zewnętrzny, ubiór, fryzura, kobiety makijaż i tak dalej. I chyba w Al-Anonie taki przykład spotkałem właśnie takiej przemiany z takiej właśnie larwy, taki kokon, jak jest ty, przemiana w motyla. Czyli to jest taka jakby ilustracja właśnie, że ta larwa to było to, co właśnie było to wcześniejsze życie, a ten motyl jest teraz. Także to jest taka właśnie taka ilustracja takiej właśnie przemiany, tego zdrowienia. Czyli to dbanie o siebie, o swój wizerunek, że kobieta jest kobietą, dba o siebie, wygląda jak kobieta, że to już jest objawy takie już zdrowienia.
No i tego państwu życzymy, ale najpierw trzeba zacząć szukać dróg wyjścia z sytuacji, która państwa dotyka. I niekoniecznie szukać dróg wyjścia dla tej osoby, która pije, ale bardziej dla siebie. I do tego państwa namawiamy, ciągle powtarzając, że współuzależnienie to problem, który dotyka państwa i z nim trzeba się zmierzyć, a nie z alkoholikiem. Lech i Leszek z audycji Boże, użycz nam pogody ducha. Dzisiaj państwa telefony odbierali. Jeszcze o 21:40 zapraszamy na audycję dzisiejszą Boże, użycz nam pogody ducha. Będą mogli państwo jeszcze raz spotkać się z nimi i ewentualnie zadzwonić na naszą antenę, poszukać też jeszcze odpowiedzi na pytania, które państwa nurtują. Zachęcamy państwa serdecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.